Słuchając tych pieśni, po raz kolejny sobie uświadomiłem, nie wiem jak to jest z wami, że niejednokrotnie to, co jest piękne, dużo kosztuje. I potrzebny jest ktoś, kto jest gotów zapłacić cenę. I myślę, to niełatwa rola, gdy myślę o naszej siostrze Halinie. Bóg jest dobry, ale On posługuje się tym, co jest właśnie trudne i na tym jakby polega niesamowitość Boga, że On to, co często jest zamierzone przeciwko nam, żeby nas zniszczyć, żeby nas zniechęcić, On to bierze w swoje ręce i zamienia w błogosławieństwo. Ale Bóg, myślę, szuka ciągle ludzi, którzy byliby gotowi zapłacić cenę za to, aby coś pięknego mogło się zamanifestować poprzez nasze życie. I jeżeli jesteśmy uczciwi przed sobą i przed Bogiem, to musimy powiedzieć, że nie zawsze jesteśmy chętni. Ja mogę mówić o sobie. Nie zawsze jesteśmy chętni, aby zapłacić tę cenę. I Bóg, widząc stan człowieka, też poszukiwał kogoś, kto byłby gotów zapłacić cenę, aby człowieka odkupić. I wówczas Syn powiedział: oto jestem, poślij mnie. Im dłużej idę za Bogiem, im bardziej patrzę na swoje różne słabości, tym bardziej jestem pod wielkim wrażeniem tego, jaki jest Bóg. Jak niezwykły, jak niesamowity. I jakie niesamowite są Jego zamiary wobec życia każdego z nas. Zaryzykuję takie twierdzenie i powiem, że nikt z nas tak naprawdę do końca nie jest w stanie ogarnąć piękna Bożych zamiarów wobec nas. Bóg ma to w swojej naturze, że lubi nas zaskakiwać. Czy zaskoczył kiedyś ciebie? Mogę zagwarantować, że nie raz jeszcze zaskoczy. Taki On jest. Żywy, kochający, który chce tak ubłogosławić nasze życie. Tu teraz jest siostra Halina, jest moja żona, mogą potwierdzić albo zaprzeczyć, to ich możecie zapytać. Ale gdy prowadzę u nas w Gdańsku nabożeństwa, dość często kończę je właśnie taką zachętą kierowaną do siebie i do wszystkich zgromadzonych, że przed nami dni, w których możemy być dla kogoś błogosławieństwem. Bóg w Jezusie Chrystusie daje nam niesamowitą możliwość, że możemy prowadzić niebanalne życie i być ludźmi, którzy okazują się błogosławieństwem dla swojego otoczenia. Nie wiem, czy kiedyś tak patrzałeś, czy patrzałaś na swoje życie. Ale wchodząc nawet na pocztę, możesz się okazać błogosławieństwem dla kogoś, kto siedzi tam w tym okienku. Tak podejrzewam, że siedzenie przy tym okienku nie należy do marzeń wielu ludzi. I z różnymi ludźmi się spotykają. Myśmy ostatnio z dziećmi robili zakupy i tak wdaliśmy się w miłą rozmowę z panią. A ona mówi: no tak, wiedzą państwo, ja to się muszę różnych rzeczy nasłuchać. Ludzie się muszą różnych rzeczy nasłuchać. I oto jest możliwość dla ciebie i dla mnie. Kiedyś pewne pokolenie było wychowane na takich bajkach o pewnym małym chłopcu, który tak myślał, myślał, myślał i nagle dostawał olśnienia. Tak? No, pomysłowy Dobromir ktoś podpowiada. No więc w rękach Ducha Świętego możemy być takimi pomysłowymi Dobromirami, żeby wykorzystać każdą sytuację na błogosławieństwo. Ja jeszcze tej sztuki nie opanowałem. Nie wykorzystuję każdej sytuacji. Nie zawsze jestem w formie. Nie wiem, jak to jest z wami. Zawsze jesteście w formie? No, różnie to bywa. Ale mnie to osobiście bardzo pociąga. I gdy myślę o naszym chrześcijaństwie, gdy myślę o tym powołaniu, jakie Bóg daje do naszego życia, to jestem pod wielkim wrażeniem. Jeszcze ktoś z was też jest pod wielkim wrażeniem? Tak. Tak nieśmiało wszyscy są pod wrażeniem. Bóg stworzył każdego z nas, każdego człowieka z taką myślą, aby jego życie było błogosławieństwem dla innych. I to jest możliwość, która stoi przed każdym z nas. Twoje i moje życie przez Boga zostało tak skonstruowane, by było życiem owocnym. Zgodzicie się? Abyśmy mogli wydawać owoce. I tak sobie myślę, że jedną z oznak dojrzałości jest to, czy człowiek dany wydaje owoce. Zgodzicie się ze mną? Czasami w Kościele jest tak, że na przykład dojrzałość chcemy mierzyć stażem wiary. No i jeżeli ktoś za Panem Jezusem idzie lat 30, 40, 50, to już w ogóle, no to czapki z głów. I słusznie, czapki z głów, szacunek każdemu się należy. Ale to nie lata, to nie staż wiary określa czyjąś dojrzałość, ale to jego życie, jego owoce jego życia określają tę dojrzałość. No bo jeżeli ktoś idzie za Panem Jezusem lat 30, a w domu z nim nikt nie może wytrzymać, to ja się zastanawiam, za jakim Panem Jezusem ta osoba 30 lat idzie. No bo tak sobie myślę, że jeżeli to, o czym śpiewała siostra Halina, jest rzeczywistością w naszym życiu, że przebywamy z Jezusem, to On nas będzie przemieniał, prawda? A jak On nas przemienia? Obiecuje nas przemieniać z chwały w chwałę, tak? Z mniejszego podobieństwa do Jezusa na większe podobieństwo do Pana Jezusa. Zgodzicie się? No właśnie, i tu pojawia się ten problem, że tak samo jak automatycznie żadne małżeństwo nie staje się dobrym, tak samo automatycznie żaden chrześcijanin nie staje się dojrzałym. Zgodzicie się? No, robi się niebezpiecznie. Coraz mniej osób się będzie na koniec ze mną zgadzać. I pastor na szybkiego będzie musiał na jutro rano kazanie wygłaszać, przygotowywać, a my w nocną podróż do Gdańska. No przynajmniej ja, nie? Bóg oczekuje tego, że nasze życie będzie owocne. To jest, można by jeśli tak można by powiedzieć, że Bóg marzy o czymś, to właśnie marzy o tym, aby w naszym życiu manifestowały się Jego owoce, Jego charakter, Jego moc, Jego świętość, Jego czystość, że my będziemy ludźmi poprzez których życie Chrystus będzie się mógł manifestować. Pan Jezus kiedyś o sobie powiedział, kto widział Syna, widział Ojca. Dlaczego tak powiedział? Bo Syn był tak bardzo podobny do Ojca. I to jest, myślę, powołaniem każdego chrześcijanina, stawać się podobnym do Jezusa Chrystusa. Zgodzicie się? Jest taka pewna pieśń. Pieśń o winnicy ją nazywali redaktorzy Biblii. Znajdujemy ją w księdze proroka Izajasza w 5 rozdziale. Ja przeczytam 2 wersety. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Jan Chrzciciel kiedyś wołał: wydawajcie owoce godne czego? Godne upamiętania. To po owocach, a nie wielkości Biblii, rybce na samochodzie, nie wiem, pięknym wersecie nad lodówką, no cokolwiek. Poznać można chrześcijanina. Zgodzicie się ze mną? Pan Jezus powiedział tak: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Wydając owoce, uwielbiamy Ojca. Nie jest to piękne? Czasami w naszym środowisku, gdy mówimy uwielbianie, to jest pierwsze 20, czy 30, czy 40 minut, to zależy od zboru, ten okres, pierwsza część nabożeństwa. Ale uwielbianie to jest styl naszego życia. Można uwielbiać Boga przez to, jak żyjemy. Jak traktujemy męża, żonę, mamę, tatę, dzieci, szwagra, panią na poczcie, siostrę w zborze, brata, który się czepia w zborze i sąsiada, który zalewa łazienkę. Po tym wszystkim w naszych sercach może być wypracowane uwielbienie dla Boga. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój. Pamiętacie, jak jest dalej? Jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. I to jest fascynująca część naszego powołania. Mamy w Chrystusie taką możliwość, aby wydawać Jego owoce. Nie jest to pasjonujące? Nie musimy żyć jak ci, którzy nadziei nie mają. To dobra wiadomość? Nie musimy żyć jak ci, którzy chodzą w nieustannym poczuciu winy. Bo wiemy, że w Jezusie jest przebaczenie. Czy tak? U Niego jest zbawienie, u Niego jest łaska. Gdy zgrzeszymy, gdyż zdarzy nam się zrobić coś, czego nie chcemy zrobić, możemy przyjść do Jezusa i On nam przebaczy. Przeczytajmy z Ewangelii Jana, z 15 rozdziału. Znany, wierzę, w tym gronie fragment Bożego Słowa. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Od 1 wersetu. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winoogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w czewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przekazuję. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Czym jest owocne życie? Jakie są owoce chrześcijańskiego życia? Macie jakiś pomysł? Pomożecie mi? Trwanie w Jezusie, podpowiada pastor. Miłość, radość, cierpliwość. Coś jeszcze? Cierpliwość dla kaznodziejów na przykład, jak przeciągają, prawda? Mówią, że to już koniec, a są w połowie kazania. Można wiele mówić, nieprawdaż? Czasami powiadamy, że też owocem chrześcijańskiego życia są osoby, które poznają Jezusa przez nasze życie albo do Niego się przybliżają. Można wiele różnych rzeczy powiedzieć. Znacie ten fragment z listu do Galacjan, gdzie wymienione są różne elementy owocu Duchem Świętym. Wymieniliście je przed chwilą. Pytanie, jakie możemy sobie zadać przed lustrem, jakie owoce wydaje moje życie? Jeżeli ktoś ma odwagę, można zapytać współmałżonka, żonę albo męża. Jeśli ktoś nie ma męża albo żony, może zapytać przyjaciela ze zboru, lidera, pastora, starszego. Można zapytać. Jeśli będą mieli odwagę, może powiedzą nam prawdę. Ale wiecie co? Mam takie wrażenie, że czasami wolimy żyć w słodkiej nieświadomości. Zgodzicie się ze mną? Ale życie w nieświadomości powstrzymuje nas od tego, abyśmy doświadczyli potrzebnej przemiany i abyśmy mogli wydać jeszcze lepszy owoc. Tak przy okazji, Pan Jezus te wszystkie słowa wypowiedział dlaczego? Żeby nas pogrążyć? Żeby dać nam do zrozumienia, jakimi marnymi istotami jesteśmy. Tak? Nie, nie. Dał nam te słowa. Werset 11 wyjaśnia to. Aby Jego radość była w nas. I aby ta radość była jaka? Zupełna. Czyli będąc chrześcijaninem możesz się cieszyć, naprawdę. Możesz być człowiekiem, który przez życie idzie uśmiechnięty. To naprawdę nic złego. Wiecie, czasami my chrześcijanie, jakby ktoś inny na nas popatrzał, mogą pomyśleć, że no jeżeli ja mam być taki jak ty, to ja dziękuję bardzo. Chodzimy ze skwaszoną miną. No wiesz, jeżeli chcesz się nawrócić do Pana Jezusa, to uważaj. Będziesz musiał Biblię czytać codziennie. Będziesz musiał się modlić. A w niedzielę to se nawet nie pośpisz tak jak teraz. Bo w niedzielę rano każdy chrześcijanin idzie na nabożeństwo. Wiesz, bycie chrześcijaninem to wcale nie jest taka łatwa rzecz. To jak chcesz być chrześcijaninem? Co ludzie widzą w nas, gdy się z nami stykają? Czy jesteśmy ludźmi, którzy cieszą się Panem Jezusem? Czy jesteśmy ludźmi, którzy czują się ciągle niegodni, którzy czują, że ciągle nam nie dostaje i tak naprawdę... Tak, to prawda, że nam nie dostaje. Tak, to prawda, że gdyby Bóg chciałby każdego z nas wypunktować, mógłby to zrobić i miałby rację. Ale nie tym Pan Jezus jest zainteresowany. On jest zainteresowany tym, aby nas oczyścić i aby uczynić nasze życie owocnym. Żebyśmy chodząc po tej ziemi mogli nieść ze sobą Boże błogosławieństwo. Boży owoc przynosi błogosławieństwo. Zgodzicie się? Boży owoc cieszy i smakuje. Czasami nawet śpiewamy, skosztuj i zobacz, jak dobry jest Pan. Popróbuj. A ten, kto skosztował, to tego smaku, wiecie, tak czasami jest, jeżeli my coś zjemy gdzieś i ten smak gdzieś za nami chodzi. Prawda? Jeżeli jesteśmy u kogoś i ten ktoś coś szczególnego, czy upiekł, czy ugotował i tak... Mówimy, no jadłem to, ale wiele kotletów jadłem, ale takiego jak ten nigdy. Wiele ciast jadłem, ale to jest niebywałe. I gdzieś jakiś smak z nami zostaje. I gdy my w tak w duchowym sensie skosztujemy Boga, skosztujemy tego, jaki On jest, to nawet w chwilach, gdy się buntujemy, gdy wybieramy swoją drogę, to gdzieś ten smak i ta tęsknota w nas zostaje i nas ciągnie do Niego. I choćbyśmy próbowali różnych innych miejsc i różnych innych spraw, choćbyśmy mogli doznać chwili przyjemności, to nie można będzie jej porównać z radością, jaką daje bliska więź z Jezusem. Ktoś kiedyś powiedział tak, że grzech nigdy nie daje radości człowiekowi. On może jemu dać krótkotrwałą przyjemność i na tym się kończy. Ale Jezus daje szczęście do naszego życia. Tak więc ty i ja jesteśmy powołani do tego, by być owocnymi, by nasze życie mogło wydawać owoce. I to jest wielka radość i wielka sposobność dla każdego z nas. I możemy wydawać owoce, które smakują, które są zachętą, które są błogosławieństwem dla innych. No, Bóg wymaga. Zasadził tę winnicę i mówi, no chcę, żeby wydała owoc. To tak samo jak wy, drodzy bracia, drogie siostry, wiosna przyszła, ci, którzy mają swoje działki, ogródki, ruszyli na podbój terenu, trzeba znowu wszystko uporządkować, zasadzić z nadzieją, że wyrośnie, prawda? I tak samo Bóg do naszego życia coś wkłada z tą nadzieją, że wyrośnie, że będziemy mogli przynieść owoc. Co Bóg daje? No Bóg daje to, co jest potrzebne. Daje nam soki życiowe. Apostoł Paweł napisał do Kolosan tak. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. A co jest dalej? Wkorzenieni weń. Mamy zapuścić korzenie. A czemu się zapuszcza korzenie? Żeby można ciągnąć te soki życiowe, które są potrzebne do życia. Pan Jezus daje nam te soki. Gdy jesteśmy z Nim, to możemy czerpać te soki. On jest życiem i On to życie przekazuje nam. To trwanie w Jezusie, o którym czytaliście. Trwajcie we mnie, a ja w was. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Beze mnie nie macie życia, które moglibyście innym dać, ale jeżeli jesteście blisko mnie, to ja wam daję to życie, abyście mogli je przekazać. Bo nie możemy dać tego, czego nie mamy. Prawda? Z pustego podobno nawet Salomon nie naleje. Nawet Salomon, a co dopiero my? Soki życiowe. Ale nie tylko soki życiowe. Wiecie, z naszym życiem uczciwie mówimy, prawda? W kościele się uczciwie mówi. Tak trzeba. No to nie zawsze wydajemy owoce. Tak? No, trzeba z pokorą przyznać. Nie zawsze wydajemy, no czasami wydajemy owoce, ale nie takie jak trzeba. To też przyznajemy, prawda? No właśnie. Ewangelia Łukasza zawiera pewien obraz. Zresztą, co ciekawe, jadąc tutaj, ja nie chciałem tam się za dużo wychylać, prowadziłem samochód, a siostra Halina z moją żoną rozmawiały. Siostra Halina, zdradzę tutaj, myślę, że niewielką tajemnicę, że ona też bardzo lubi pracować w ogródku. I powiedziała, że nauczyła się wiele duchowych prawd pracując w ogródku. Wszyscy ogrodnicy mówią amen, tak? No właśnie. Bo pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, od 6 wersetu. I rzekł do winoogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, aby szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Co trzeba zrobić? Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? No a tamten powiada tak. No wyciąć to nie problem, nie? No ale... Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię, obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie, to wytniesz je. I czasami jest dylemat, tak? Ciąć czy okopać, jeszcze troszkę obłożyć nawozem. I to jest niesamowite w Bogu, kochani. Bóg nie jest skory do tego, by ciąć. On jest Bogiem łaskawym i miłosiernym. Jest tak cierpliwy wobec nas, nieprawdaż? Tyle, ile powodów my ludzie mu dajemy, by odwrócił od nas swoją twarz. A on tak nas kocha, że nie może. Przerażony jest naszym grzechem, ale miłość do nas niejako przynagla go, by wzywać nas, by obkładać nas nawozem, by dawać nam kolejną szansę, by nie rezygnować z nas. Jakież to jest wyzwalające wiedzieć, że pomimo tego, co żeśmy nabroili, Bóg chce z nami mieć coś jeszcze do czynienia. Zgodzicie się? Gdzie w naszych ludzkich relacjach, gdy nabałaganimy w jakiejś relacji, gdy jest wszystko na ostrzu noża, gdy myśmy zrobili coś nie tak i nie mamy tak naprawdę nic na swoje usprawiedliwienie, chociaż każdy szuka, gdzie może, tego usprawiedliwienia. A druga strona mówi, wiesz, wybaczam ci, nie ma żadnego problemu. Ciężko mi z tym, ale Bóg mi przebaczył, ja tobie przebaczam. Chcę, żebyśmy dalej mieli tę relację i więź. Jakież to jest wyzwalające. Jakież to, jakaż moc jest w przebaczeniu. Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. Więc jeżeli zrobiłeś coś, czego żałujesz, głupio ci nawet spojrzeć do lustra, to wiedz, że Bóg z ciebie nie rezygnuje. Wzywa ciebie do pokuty, do upamiętania, abyś mógł doświadczyć pełni radości przebaczenia i wydawać większe owoce. Tak więc Bóg dostarcza nam życiodajnych soków. Bóg okłada nas nawozem, dalej nam kolejną szansę. No, ale też Bóg robi coś, auć, przycina nas. I o tym też w samochodzie dzisiaj była rozmowa. O przycinaniu. Ja tam jestem kiepski ogrodnik. Moje zaangażowanie w ogród było takie, że byłem synem mamy, która miała ogród. A wiecie, na czym polega zadanie syna mamy, która ma ogród? Że trzeba przekopać, trzeba wejść na drzewo i odciąć te wszystkie wilki, co tam wyrosły. Trzeba to zrobić, tamto zrobić. No to się robiło. Ale żebym jakoś tam się miłował w tym robieniu, to nie bardzo. No ale tak to wygląda, że jeżeli chcemy, aby coś wydawało owoc, to przycinamy to. Musimy odciąć coś, aby dać miejsce, by zdrowe, by te wilki, tak, które wyrastają, zobaczcie, co się syn nauczył, że te wilki jak wyrastają, to one zjadają sok, one nie wydają żadnego owocu, tak? One tylko zżerają sok. Więc trzeba je odciąć, żeby soczku więcej było dla tych gałązek, które owoc wydają. I podobnie Bóg czyni w naszym życiu. Przycina nas. Oj, jak nam się to nie podoba. No powiem tak, jeżeli na tym miejscu ktoś powie, jestem zachwycony tym, jak Bóg mnie przycina, to będę kuszony, by kwestionować szczerość takiej wypowiedzi. Bo to trzeba być trochę masochistą, bo to boli. Bo jeżeli się okazuje, że w naszym życiu jest pycha i nam ktoś to uświadomi, to żadna to przyjemność. I Bóg kładzie na to palec i mówi, no to teraz zajmiemy się twoją pychą. O tak, oczywiście, tak, jak najbardziej, bardzo chętnie. Kiedy pierwsze spotkanie? Gdy Bóg kładzie swój palec na czymś, co mu się nie podoba w naszym życiu, wcale nie jesteśmy takimi ochotnikami. Ja kiedyś miałem ból, teraz nie wiem, gdzie to było, po której stronie. To dawno było, więc nie pamiętam. Taki, że niby wyrostek robaczkowy. I ledwo co doszedłem, do przychodni musiałem pójść. Ale strach był jak nie wiem co. Lekarz oczywiście mnie pocieszył. Zobaczył, że ja taki blady tam leżę. On mówi, co się pan tak martwi? Ja to pierwszy raz robię. Zachęcił mnie. Kiedy idziemy do dentysty? Zazwyczaj wtedy, nie kiedy, co 6 miesięcy przypada wizyta kontrolna. Oczywiście wszyscy na ochotnika idą. Nie, zazwyczaj idziemy do dentysty wtedy, kiedy już najsilniejsze środki reklamowane w telewizji nie pomagają. Kiedy ból jest tak nie do wytrzymania, że już się nie da wytrzymać, więc idziemy do dentysty, a dentysta mówi, oj, żeby pan przyszedł 4 miesiące temu, to by się coś dało zrobić, a dzisiaj trzeba tylko rwać. Więc nie jesteśmy skłonni, by zajmować się pewnymi problemami w naszym życiu i zazwyczaj Bóg stawia nas pod ścianą, kiedy już nie mamy wyjścia, bo inaczej to się wijemy jak piskorz. Podobno piskorz się wije. I my też uciekamy spod Bożej ręki. Ale Bóg przychodzi i obcina. Czym się posługuje? Posługuje się okolicznościami. Posługuje się braćmi, siostrami. Nie, czasami mówię, że odgrywamy rolę papieru ściernego w czyimś życiu. Co robi papier ścierny? Gładzi. Ja jak ładnie mówią. Ach. Zdziera powłokę. Jeżeli ktoś chciał sobie palec wygładzić, papieru ściernego bym nie polecał. To tak ładnie brzmi, poleruje, prawda? Sama rozkosz. Ale żeby wypolerować, to on musi najpierw zebrać to, co przeszkadza temu blaskowi, który jest przewidziany na to miejsce. A to żadna przyjemność. I jeżeli się zastanawiasz, dlaczego na twojej drodze zjawił się przykry człowiek, to może to jest posłaniec Boży. On? Każdy, ale nie on, pastorze. Nie wiem, Pana Boga zapytaj. Może właśnie ten człowiek odgrywa w twoim życiu rolę papieru ściernego. Aby Bóg ciebie zmienił. Ja się mam zmienić? To on się powinien zmienić. No to poczekasz jeszcze tydzień. Może w końcu do ciebie dojdzie i może do mnie dojdzie, że to ja powinienem się zmienić, nie? A nie ktoś inny. My jesteśmy tak Bogu wdzięczni za wszystkie kazania, prawda? Bo one przemawiają do tamtego brata. Tak się cieszę, że dzisiaj przyszedł. Przyszedł. To do niego słowo. Dobrze, że ta siostra siedzi tam, gdzie zawsze. Ten pastor teraz dobrze powiedział. Mam nadzieję, że ona to usłyszy i jej wpięty pójdzie. A może Duch Święty chciał do ciebie przyjść? Do mnie? Niemożliwe. Przecież ze mną wszystko w porządku. Słodka nieświadomość. Więc Bóg nas przycina. Pomyślmy przez chwilę o naszym życiu. O sytuacjach, które są. O ludziach. Co Bóg chce zmienić? Niesamowite w chrześcijaństwie jest to, że zawsze jest możliwość, by przynieść jeszcze więcej owocu. Nie jest to niesamowite? że nawet po 50 latach szczerego chodzenia za Panem Jezusem jeszcze jest coś, czego możemy się nauczyć. Jeszcze jest coś, co możemy innym ofiarować. Jeszcze jest błogosławieństwo, które Bóg może wydobyć z naszego życia. Ja przyznam szczerze, bardzo lubię zwracać się do osób, które są kuszone, by myśleć o sobie, że ich rola w Kościele już się dopełniła. Zawsze przychodzi mi tutaj na myśl Kaleb, który mając lat 85, jeśli dobrze pamiętam, tak? Wiek emerytalny? Nie? Powyżej, nie? Nadgodziny? A on ani nie myśli o żadnej duchowej emeryturze. Powiada, Panie, daj mi te góry. Bo tak, jak byłem silny, mając lat 40, tak i dzisiaj we mnie Twoje siły drzemią. Wiem, że jest wiele przeciwności, aby tę ziemię posiąść, ale jeżeli Ty będziesz ze mną, to pokonam te przeciwności. Więc jeżeli jesteś na tym miejscu, masz lat 85, to możesz tak zawołać. Możesz dzisiaj Boga zapytać, Panie, jakim mogę być błogosławieństwem dla ludzi, wokół których żyję, dla zboru, w którym jestem. I jestem pewien, że Bóg chętnie z tego, co wypracował w Twoim życiu, innym udzieli. I to jest niesamowite, nieprawdaż? Że Bóg nikogo nie przekreśla. A jak dojść do tej owocności? To sami możecie mi podpowiedzieć. Pastorze, no przecież przeczytałeś. Trwajcie we mnie. No właśnie, trzeba trwać w Panu Jezusie. Tak sobie myślę. Czy grusza musi się wysilać, aby wydać owoc? Albo krzew agrestu? Czy on jakoś tak super się musi spiąć, żeby tam na tych gałązkach pojawiły się takie najpierw małe. Powiecie, pastorze, widać, żeś z Gdańska przyjechał. Takie pytania zadajesz. Oczywiście, że nie. No właśnie. I to jest prosta, odkrywcza myśl. My jako chrześcijanie też nie musimy się wysilać, by wydawać owoce. One są naturalnym wynikiem życia z Jezusem. My nie musimy chodzić spięci teraz, mam być błogosławieństwem. Ten gość z Gdańska mówił, że mam być błogosławieństwem. I pastor zeszłą niedzielę też tak powiedział. To ja chcę być błogosławieństwem. No dobrze, co ja mam teraz zrobić, żeby być Czy my musimy tak myśleć? Nie musimy tak myśleć. Ale możemy żyć normalnym, zwykłym, naszym codziennym życiem. I może się okazać, że pod koniec tygodnia będziemy dla kogoś błogosławieństwem, nawet jeśli żeśmy nie pomyśleli, że możemy być błogosławieństwem. Zgodzicie się ze mną? Trwanie w Jezusie. Bądźmy więc odważni. Odważnie sobie poczynajmy. I na koniec. I to zmierzam rzeczywiście do końca. Dwie myśli. Myślę, że ten tekst po pierwsze może być dla nas przestrogą. Przestrogę, która mówi o tym, że jeśli nasze życie nie jest owocne, to możemy zatracić możliwość wydawania owoców. To jest przestroga. Jeżeli nie będziemy trwać w Jezusie, zatracimy nasze możliwości. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz. Pan Jezus lubił posługiwać się przypowieściami, podobieństwami. Opowiadał kiedyś podobieństwo o winnicy, o dzierżawcach winnicy. To jest 21 rozdział Ewangelii Mateusza. Nie będziemy czytać tego fragmentu, zachęcam do lektury w domu. Ale gdy Pan Jezus wypowiedział tę przypowieść, faryzeusze zrozumieli, że mówił o nich. A o co tam chodziło? Powiada, skoro wy nie chcieliście wydać owocu, to tę możliwość dam komuś innemu. Dlatego powiadam wam, mówił do nich Pan Jezus, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a będzie dane narodowi, który będzie wydawał jego owoc. Straszne, prawda? Ja nie chcę, żeby Królestwo Boże ode mnie było zabrane, bo ono jest zbyt piękne. Chcę wydawać jego owoce. Nie zawsze mi się to udaje, ale chcę, do tego dążę, to jest moim marzeniem. I nikogo nie zachęcam do tego wyboru, on jest realny. Można wybrać, bez przesady z tymi owocami. Druga opcja jest taka, że z tego trwania w Jezusie rodzi się błogosławieństwo. I pomyślmy przez chwilkę. Jaki potencjał drzemie w was, którzy mieszkacie, nie wiem, czy większość z was w Nowej Soli, czy skąd jesteście, z miast, w których jesteście. Jaki potencjał błogosławieństwa dla środowiska, w którym jesteście. To jest niebywałe. I to daje radość owocnego życia w Jezusie Chrystusie, pomimo wyzwań, pomimo trudności, poddawania się pod te Boże nożyce, gdy Bóg nas przycina, żebyśmy jeszcze więcej wydawali owoców. I to jest życie w radości i życie w owocności. To nasze powołanie, to nasza możliwość. I zachęcam, byśmy mogli być owocni. Chciałbym, byśmy mogli się teraz pomodlić króciutko, by każdy z nas mógł wejrzeć w swoje serce. I każdy z nas wie, w jakim miejscu jesteśmy. Pozwólmy, aby Duch Święty łagodnie dotykał naszych serc. Zareagujmy na Jego głos, na głos Ducha Świętego. Panie, tak dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za niewyobrażalne błogosławieństwo, którym nas obdarzasz. Dziękujemy Ci, Panie, za niezwykłe plany dla naszego życia, jakie masz. Że Ty z nas, zwykłych ludzi, chcesz wykrzesać niezwykłe błogosławieństwo. Że Ty chcesz, aby nasze codzienne życie mogło wydawać owoce na Twoją chwałę. Owoce, które będą Ciebie uwielbiać i które będą innych ludzi przybliżać do Ciebie. Panie, Ty widzisz nasze serca. Ty wiesz, gdzie jesteśmy. Nie chcemy nikogo udawać przed Tobą, kim nie jesteśmy. Prosimy Ciebie, Panie, o Twoją łaskę, abyś rozniecił na nowo w nas to pragnienie wydawania owoców na Twoją chwałę, aby nasza chrześcijańska dojrzałość mogła być widziana poprzez nasze życie, poprzez to, jak traktujemy innych, poprzez to, jak zachowujemy się w trudnych sytuacjach, poprzez to, jak zwracamy się do siebie nawzajem. Poprzez to, jacy jesteśmy w domu, w pracy, gdziekolwiek jesteśmy, Panie, daj nam wykorzystać te niesamowite możliwości, jakie mamy w Tobie, aby być błogosławieństwem. Panie, tak chcemy modlić się o nasze rodziny, o nasze małżeństwa. Daj nam tam wydawać owoc godny Ciebie. Prosimy Ciebie, Panie, za miejscami, gdzie mieszkamy. Prosimy o naszych sąsiadów. Daj nam wobec nich wydawać owoce Twojego błogosławieństwa, Panie. Pokazuj nam, jak możemy być dla nich błogosławieństwem. Otwieraj nasze oczy, nasze uszy. Panie, modlimy się o miejsca naszej pracy, o naszych współpracowników, o naszych przełożonych albo podwładnych. Panie, daj nam być dla nich błogosławieństwem. Daj nam wydać Twoje owoce. Panie, prosimy Ciebie o zbór. Daj nam w nim wydawać owoce. Daj nam być błogosławieństwem dla braci, dla sióstr, dla wszystkich potrzebujących. Daj nam, Panie, chętnie usługiwać tymi darami, którymi nas obdarowałeś, aby nikogo nie było, kto siedzi z boku, ale aby Twoja pełnia manifestowała się w nas. Panie, to jest naszym marzeniem, naszym dążeniem. Chcemy Ciebie, Panie, uwielbić. I chcemy być ludźmi, którzy cieszą się pełnią Twojej radości i którzy tę radość hojnie rozdają każdego dnia naszego życia. Uzdolnij nas, Panie, do tego. Oto Ciebie z głębi naszych serc prosimy. Amen. Niech Bóg nas wszystkich w tym błogosławi.